Rozdział pierwszy. A chociaż przez oblicza zamyślenie błogie, ten czy ów rys wyniosły zdradza zawieruchę duszy kiedyś porywczej, cóż, ziemski to ogień, który blednie i gaśnie przed promiennym duchem, jak blednie płomień Etny w brzasku dnia. Gertruda z Wyoming. Pod koniec 1780 roku ujrzano samotnego jeźdźca cwałującego jedną z licznych dolin Westchesteru. Tu wyjaśnienie. Ponieważ każdy ze Zjednoczonych Stanów Ameryki ma swoje własne hrabstwa, często się więc zdarza, że wiele z nich nosi tę samą nazwę. Miejscem niniejszej powieści jest Nowy Jork, którego hrabstwo Westchester znajduje się w najbliższym sąsiedztwie tegoż miasta. Wschodni, wilgotny wiatr dmący ze wzrastającą siłą był niewątpliwą zapowiedzią zbliżającej się burzy, która jak zwykle potrwać mogła kilka dni, a doświadczone oko podróżnego na próżno wypatrywało w wieczornym mroku przyzwoitego schronienia, jako że deszcz zaczął już drobno padać przez gęstą mgłę. Nic jednak widać nie było, prócz licznych klitek uboższych warstw ludności, ale bezpiecznym i rozsądnym wydało się podróżnemu nie wchodzić z nią w bliższy kontakt. Hrabstwo Westchester po opanowaniu wysepki Nowy Jork przez Anglików stało się polem, na którym obie strony walczyły do końca rewolucji. Tu znów wyjaśnienie dla czytelników. Miasto Nowy Jork leży na wysepce zwanej Manhattan. Od hrabstwa Westchester dzieli je w jednym miejscu tylko wąska na parę stóp odnoga morska. Most na tej odnodze nazywa się King's Bridge. Odbywały się na nim liczne utarczki w czasie wojny i niniejsza powieść także o nim wspomina. Znaczna część mieszkańców, czy to krępowana związkami rodzinnymi, czy też powodowana obawą, udawała neutralność, której nie czuła. W położonych bardziej na południe miastach władza korony była silna, ale w miastach bardziej na północ leżących ludność, czując się bezpieczniejsza w sąsiedztwie wojsk lądowych, śmiało objawiała rewolucyjne swe przekonania i prawa do własnego rządu. Wielu jednak mieszkańców nosiło maski, których nie zrzucili po dziś dzień. A nie jeden osobnik legł w grobie z piętnem wroga praw swoich rodaków, kiedy potajemnie był użytecznym działaczem na rzecz rewolucji. I na odwrót, gdyby światło dzienne mogło było przeniknąć do miejsc spoczynku wielu zagorzałych patriotów, wyszłyby tam na jaw pewne sympatie dla korony, ukryte pod stosami angielskiego złota. Tu i ówdzie, na odgłos tententu szlachetnego rumaka, jakiego dosiadał podróżny, uchylały się ostrożnie drzwi domów, koło których przejeżdżał. Gospodyni przypatrywała się bacznie obcemu wędrowcowi, po czym, odwracając twarz, dzieliła się spostrzeżeniami ze swym mężem, przyczajonym w głębi domostwa, który był zawsze gotowy szukać, w razie potrzeby, zwykłej kryjówki w sąsiednich laskach. Dolinka znajdowała się pośrodku hrabstwa, dość blisko obu walczących armii, wskutek czego zwrot skradzionych rzeczy bywał tam zjawiskiem nierzadkim. Co prawda nie zawsze odzyskiwano te same przedmioty, jednak właściciel zawsze otrzymywał jakieś odszkodowanie, częstokroć z pokaźnym naddatkiem za czasowe użytkowanie jego własności. Krótko mówiąc, prawo w owej okolicy było czasowo zawieszone, a wymiar sprawiedliwości podlegał osobistym interesom i zachciankom silniejszego. Pojawienie się obcego jeźdźca o osobliwym wyglądzie i dosiadającego rumaka, który acz bez wojennego rynsztunku miał coś ze śmiałej i stanowczej postawy charakteryzującej jego pana, wzbudziło pewien popłoch wśród mieszkańców owych różnych domostw. A tu i ówdzie, gdzie sumienie zdradzało niezwykłą czujność, popłoch ten mocno był podszyty strachem. Wszelako jeździec, znużony całodzienną podróżą i pragnący co prędzej schronić się przed deszczem, który teraz rozpadał się na dobre, uznał za konieczne zastukać do pierwszej siedziby ludzkiej, jaką napotka. Sposobność nie dała długo czekać na siebie. Wjechawszy przeto w zaniedbaną zagrodę, zastukał głośno do wejściowych drzwi lichego domostwa, nie zsiadając z konia. W odpowiedzi na to wezwanie ukazała się w progu niewiasta w średnim wieku, o wyglądzie niewiele więcej zachęcającym niż jej mieszkanie. Ujrzawszy przy świetle płonącego wewnątrz ogniska jeźdźca, tuż przed swoim progiem, przymknęła drzwi szybko i z wyrazem przerażenia na twarzy, połączonego z ciekawością, zapytała, czego sobie życzy. Pomimo prawie natychmiastowego zamknięcia drzwi, podróżny zdążył zajrzeć do środka i to, co tam zobaczył, zgoła ponętnym nie było. Nie miał jednak wyboru wobec coraz gwałtowniejszej ulewy i zgęszczających się ciemności, więc ze źle ukrytą niechęcią wyłuszczył swe żądania. Ale nim skończył mówić, przerwała mu jeszcze bardziej niechętna odpowiedź. Nie mam wcale ochoty dawać schronienia nieznajomym w dzisiejszych czasach, rzekła ostrym, gderliwym głosem niewiasta. Jestem sama, lub prawie sama, bo oprócz starego nie ma nikogo w domu, ale o pół mili dalej jest dom, gdzie pan znajdzie przytułek. I to za darmo. Łatwiej to im przyjdzie, a i mnie będzie to bardziej na rękę, bo jak już powiedziałam, Harvey'a nie ma, chociaż czemu się ten chłopak włóczy po świecie zamiast ustatkować się i prowadzić porządne życie jak inni mężczyźni w jego wieku i położeniu, to rada bym wiedzieć. Ale Harvey Birch musi zawsze postawić na swoim i już umrze jak jest włóczęgą. Jeździec, otrzymawszy wskazówkę, nie czekał dłużej i zawrócił zwolna konia ku furtce, otulając się fałdami obszernego płaszcza, gdy coś w gadaninie niewiasty zwróciło jego uwagę. Więc to jest mieszkanie Harvey'a Bircha? Zapytał jakby od niechcenia i wstrzymał się, by nie powiedzieć nic więcej. Mieszkanie jak mieszkanie, odrzekła tamta, szybko nabierając oddechu w piersi, jak ktoś, kto się kwapi z odpowiedzią. Bo jego tu prawie nigdy nie ma, że zaledwie mogę sobie go przypomnieć, gdy czasem przyjdzie mu do głowy pokazać się biednemu staremu ojcu i mnie. Ja tam o to nie dbam. Skręć pan w pierwszą furtkę w lewo. Nie, wcale o to nie dbam. Czy Harvey pokaże się tu, czy nie? Jeszcze czego? I z tymi słowy zatrzasnęła drzwi przed jeźdźcem, który chętnie przedłużył swą podróż o pół mili, by pozyskać wygodniejsze i bezpieczniejsze schronienie. Dość jeszcze było widno, by podróżny rozróżnić mógł ulepszenia w uprawie i w ogólnym wyglądzie pól otaczających domostwo, do którego się teraz zbliżał. Był to kamienny budynek, długi, niski, po obu końcach opatrzony niewielkimi skrzydłami. Taras frontowy z obrobionymi starannie drewnianymi słupami oraz doskonały stan ogrodzenia i przybudówek wyróżniał dodatnio tę posiadłość pomiędzy okolicznych siedzib. Podprowadziwszy za węgiel domu konia, by go do pewnego stopnia zabezpieczyć od wiatru i deszczu, podróżny zarzucił na ramię walizkę i zastukał głośno do drzwi frontowych. Ukazał się wnet murzyn, w podeszłym wieku przy blasku trzymanej w ręku świecy obrzucił bacznym spojrzeniem podróżnego i spełnił jego prośbę o schronienie, widocznie nie uważając za potrzebne w danych okolicznościach radzić się swoich państwa. Następnie wprowadził go do czyściuteńkiego saloniku, gdzie z racji burzy i chłodu październikowego wieczoru płonął suty ogień. Oddawszy walizkę murzynowi i grzecznie powtórzywszy swą prośbę starszemu mężczyźnie, który wstał na widok przybysza, podróżny skłonił się z uszanowaniem trzem damom siedzącym z igłą przy stole i zaczął rozbierać się ze zwierzchniej odzieży. Gdy zdjął szal z szyi i płaszcz, przyglądająca mu się pilnie rodzina ujrzała wysokiego i nadzwyczaj zgrabnego mężczyznę, mogącego liczyć lat około 50. Twarz jego nacechowana była spokojem i godnością. Prosty nos miał greckie linie, szare zaś oczy wyraz zamyślenia i melancholii. A usta i dolna część twarzy znamionowały silny i stanowczy charakter. Podróżny jego ubiór był prosty i niewyszukany, taki jednak, jaki zwykle noszą ludzie z wyższej sfery. Nie miał peruki, a uczesanie włosów wraz z wyprostowaną i nieco dumną postawą nadawały mu wygląd wojskowy. Cała jego powierzchowność była tak uderzająca i pańska, że gdy skończył zdejmować podróżne szaty, trzy damy wstały i wraz z panem domu powitały go na nowo, a on odwzajemnił się w odpowiedni sposób. Pan domu było kilka lat starszy od podróżnego, a jego obejście, ubiór i otoczenie świadczyły, że był człowiekiem, który znał życie i obracał się w najlepszych towarzystwach. Jedna z pań mogła liczyć lat 40. Dwie inne, znacznie młodsze, nie wyglądały nawet na 20. Świeżość wiosny znikła już była z oblicza starszej damy, ale piękne oczy i obfite włosy nadawały bardzo miły wyraz jej twarzy, a w zachowaniu jej była wielka słodycz i miękkość stanowiące urok, jakiego wiele młodziutkich twarzyczek nie posiada. Obie siostry, bo uderzające pomiędzy nimi podobieństwo świadczyło o tym pokrewieństwie, były w pełnym rozkwicie młodości, a rumieńce, z których słyną piękne dziewczęta Westchesteru, kwitły na ich policzkach, dodając błękitnym oczom tego szczególnego blasku, tak miłego dla wzroku widza i świadczącego o wewnętrznym spokoju i o niewinności. Powierzchowność wszystkich trzech oznaczała się tą czysto kobiecą delikatnością, która również charakteryzuje płeć słabszą tych okolic i podobnie jak starszy mężczyzna, damy owe zdawały się należeć do wyższej sfery towarzyskiej. Pan Wharton, tak się bowiem nazywał właściciel tej ustronnej posiadłości, podał gościowi szklankę doskonałej madery i napełniwszy dla siebie drugą, zasiadł na swym miejscu przy ognisku. Przez chwilę zdawał się wahać, jakby walcząc z wrodzoną grzecznością, wreszcie obrzucił gościa pytającym spojrzeniem i zagadnął. Za czyje zdrowie mam zaszczyt pić? Podróżny usiadł także i zapatrzył się w ogień. Usłyszawszy jednak zapytanie pana Whartona, zwrócił zwolna ku niemu oczy i odpowiedział z lekkim rumieńcem na twarzy. Nazywam się Harper. Panie Harper, ponowił gospodarz domu z wyszukaną uprzejmością tamtych czasów. Mam zaszczyt wypić pańskie zdrowie i wyrazić nadzieję, że deszcz, na jaki byłeś pan wystawiony, nie przyniesie panu szkody. Pan Harper skłonił się w milczeniu i wnet popadł znów w zadumę, którą łacno wytłumaczyć by się dało długą drogą i niesprzyjającą pogodą, w jaką podróż swą odbywał. Panienki zasiadły znów do krosienek, zaś ciotka ich, panna Joanna Peyton, odeszła wydać służbie polecenia, by nakarmiono nieoczekiwanego gościa. Nastąpiło krótkie milczenie, podczas którego pan Harper rozkoszował się widocznie obecnym błogim nastrojem. Pan Wharton przerwał je znowu, pytając, czy dym jest może nieprzyjemny gościowi, a otrzymawszy przeczącą odpowiedź, powrócił wnet do fajki, którą przy wejściu podróżnego odłożył. Widać było, że pragnął nawiązać rozmowę, ale czy to z obawy wstąpienia na jakiś grunt niebezpieczny, czy przez poszanowanie milczącego usposobienia gościa, wahał się kilkakrotnie, aż wreszcie pan Harper podniósł oczy i spojrzał na otaczających w sposób, który dodał zachęty jego uprzejmemu gospodarzowi. Bardzo to trudno, rzekł pan Wharton ostrożnie, unikając naprzód tematów, które właśnie pragnął poruszyć. Bardzo to trudno dostać teraz tytoniu w tym gatunku, do którego jestem od dawna przyzwyczajony. Sądziłem, że sklepy w Nowym Jorku zaopatrzone są dostatecznie w najlepsze gatunki, odpowiedział spokojnie tamten. No tak, odrzekł z pewnym wahaniem pan domu, podnosząc oczy na Harpera i spuszczając je natychmiast pod jego przenikliwym, spokojnym wzrokiem. W mieście musi go być pod dostatkiem, ale wojna uczyniła najniewinniejsze nawet stosunki ze stolicą tak niebezpiecznymi, iż nie sposób narażać się dla takiej drobnostki jak tytoń. Pudełko, z którego pan Wharton naładował był sobie właśnie fajkę, stało otwarte tuż pod łokciem Harpera. Ten wziął szczyptę tytoniu i położył go sobie na język w sposób zupełnie naturalny, co przejęło strachem jego towarzysza, po czym, nie czyniąc żadnej uwagi co do gatunku, wybornego w istocie, pogrążył się znów w zadumie. Ale pan Wharton, nie chcąc utracić pozyskanej sposobności, ciągnął dalej. Z głębi serca pragnę, aby ta dzika walka raz się skończyła, abyśmy mogli wreszcie w spokoju i miłości spotykać się z naszymi bliskimi i przyjaciółmi. Tak, to byłoby bardzo pożądane, rzekł Harper z naciskiem, podnosząc znów oczy na pana domu. Nie słyszałem o żadnych ważniejszych posunięciach od czasu przybycia nowych sprzymierzeńców, rzekł pan Wharton, strząsając popiół z fajki i obracając się plecami do gościa pod pozorem wzięcia węgielka